Rozdział trzeci. Józia, rozpal na kominie i co jest garnków zbierz. Nalej wodą i przystaw do ognia. Ja polecę do Żyda po przyprawy.
A śpieszcie, bo jambroża ino patrzeć.
Nie bój się, równo z dniem nie przykuś tyka. Kościół musi pierwej obrządzić.
Ale przedzwoni i wnet się zjawi, bo rocho mają go zastąpić.
Zdążę jeszcze. A krzyknij ino na chłopaków, by rychlej wyskrobali koryto i przywlekli je na ganek. Jak Justynka przyjdzie, to niechby pomyła cebrzyki. Beczki też trzeba wynieść z komory i zatoczyć do stawu. Niech odmiękną. Jedynie za bacz kamieni nakłaść, by ich woda nie wzięła. Dzieci nie budź, niech se śpią robaki. Przestronie i będzie. Nakazywała Ostrochanka i przeokrywszy się zapaską na głowę, wysunęła się spiesznie na wczesny i galanto rozkisły poranek. Dzień, co był, dopiero stał. Chmurny, mokry i przykrym ziąbem przejęty. Siwe mgły dymiły w przemiękłej ziemi, opadając drobnym i zimnym dżdżem. Oślizgłe drogi siwiły się opite wodą, a poczerniałe chałupy ledwie co były widne w szarudze. A przemiękłe drzewiny, skurczone, jawiły się kaj śnieka i dygotliwym cieniem, kiedy z tych skłaczonych, szklistych mgieł uczynione, i naglądały w staw ledwie siniejący, że jeno spod skołtunionych przysłon grążył się drżący cichy bulgot kropel bijących nieustannie w wodę. A wszędy szła plucha, że świata Bożego ledwie dojrzał i pusto było jeszcze. Dopiero kiedy sygnaturka jęła pojękiwająco przedzwaniać, zaczerwieniły się gdzieniegdzie przyodziewy kobiet, przebierających się suchszymi miejscami do kościoła. Hanka przyspieszyła, rachując, że może się z jambrożym spotka już na skręcie przed kościołem. Ale nie wyszedł jeszcze. Jeno jak co dnia o tej porze kręcił się przed stawem ślepy koń księdzowy, ciągając na płozach beczkę. Przystawał wciąż i utykał na wybojach. Jeno węchem zmierzając ku wodzie, bo parob był właśnie przykucnął od pluchy w opłotkach i kurzył papierosa. I wraz też przed plebanie zajeżdżała bryczka w spaśne kasztanki, z której wysiadał tłusty i czerwony ksiądz z Łaznowa. Spowiedzi słuchał będzie, a to i dobrodzieja ze słup jeno co patrzeć, pomyślała, obzierając się na próżno za jambrożem, że wnet ruszyła po bok kościoła, drogą barzej jeszcze błotną, bo obsadzoną rzędami wielgachnych topoli, ale tak potopionych w szarudze, że jakby za szybą zapoconą majaczyły ruchającymi się cieniami. Minęła karczmę i wzięła się na prawo roztapianą polną dróżką. Miarkowała, iż zdąży jeszcze odwiedzić ojca i z siostrą pogwarzy, z którą się już była całkiem pojednała od czasu przeprowadzki do Boryny. Siedzieli wszyscy w chałupie. Bo to Józka pytlowała wczoraj, że ojciec słabują. Zaczęła wstępnie. By nie pomagał, to się wyleguje pod kożuchem i stęka i chorobą się wymawia, odparła chmurnie Weronka. Ziąb to u ciebie żyje, że po łystach liże. Wzdrygnęła się, bo jakoż chałupa przeciekała k jej przetak i maziste błocko pokrywało podłogę. A bo to jest czym palić? Któż to przyniesie suszu? Mam to siły bierzeć do lasu tyli świat i dygować na plecach, kij tyle inszej roboty, że nie wiada, za co pierwej ręce zaczepić. Uradzę to sama wszystkiemu. Westchnęły obie na swoje sieroctwo i opuszczenie. Kiedy Stacho był, to się zdało, że nic w chałupie nie stoi, a skoro go brakło, to widno dopiero, co chłop znaczy. Nie jedziesz do miasta? Już, że chciałabym najprędzej, ale rocho się dowiedział, co dopiero we święta będą do nich puszczali. To w niedzielę się zbierę i powiedzę chudziakowi nieco święconego. Poniesłabym i ja mojemu niejedno, ale cóż mogę? Tę skipkę chleba? Nie frasuj się, narządzę więcej. Byle obu starczyło i razem powieziemy. Bóg ci zapłać za dobroć. W porę to choćby odrobkiem odpłacę. Ze szczerego serca dawam nie za odrobek. Kumałam ci się nie z gorzej z biedą i wiem, jak ta suka gryzie. Pamiętam, szepnęła żałośnie. Człowiek całe życie przyjacielstwo z nią trzyma, że chyba do grobu przed nią uciecze. Miałam nieco zapasnego grosza. Myślałam,
Na zwiesnę kupię jakiego prosiaka, podkarmi i na kopania przyrosłoby kilka złotych. Stachowim dać musiała kilkanaście złotych, tu grosz, tam grosz. I jej ta woda wyciekło wszystko. A nowego się nie złoży. Tyleśmy się dorobili, że z gromadą trzymał. Nie powiadaj byle czego. Po dobrej woli poszedł z drugiemi swojego się dobijać. I wy tam jaką morgę lasu mieć będziecie? Będzie. Nim słońce wzejdzie, oczy rosa wyje. Któren pieniądz ma, temu Duda gra. A ty, biedaku, handluj głodem i ciesz się, że jeść kiedyś będziesz. Braknie ci to czego? Spytała nieśmiało. A cóż to mam? Tyle co żyta albo młynarz na borg dadzą. Zawołała, rozwodząc ręce z rozpaczą. Nie poradzę ci, żebym i z duszy chciała. Nie na swoim jestem i sama oganiać się muszę jej od psów i pilnować, by mnie nie wyciepnęli z chałupy. Że już nieraz i rozum odchodzi z turbacji. Wspomniała się jej noc dzisiejsza. Za to jak Gusie o nic głowa nie zaboli. Nie taka głupia, używa se do woli. Jakże? Podniosła się, niespokojnymi oczyma ogarniając siostrę. Nic wielkiego, jeno to, że się nażyje dobrego pogrdykę. Stroi się, po kumach spaceruje i święto se robi co dnia. Wczoraj na ten przykład widzieli ją z wójtem w karczmie. Walkierzu siedzieli, a Żyd ledwie nadążył donosić pół kwaterki. Nie taka głupia, bych starego żałowała. Dorzuciła przekąśliwie. Wszystko swój koniec ma, szepnęła ponuro Hanka, naciągając zapaskę na głowę. Ale co się naużywa, tego jej nikt nie odbierze, mądra jucha. Łacno rozum temu, którym się na nic nie ogląda. Ale wieprzka dzisiaj szachtujemy, zajrzyj na odwieczerzu, pomożesz. Przerwała te gorzkie wywody Hanka i wyszła. Zajrzała do ojca na drugą stronę, do dawnej swojej izby. Stary ledwie był widny w barłogu, jeno postękiwał z cicha. Ojciec, co wama jest? Przykucnęła przy nim.
Nic, córechno, nic. Tyle, że my, frybra, trzęsie i w dołku okrutnie ściska.
A bo tu ziąpi wilgoćkiej na dworze. Wstańcie i przyjdźcie do nas, dzieci przypilnujecie, bo wieprzka bijemy. Jeść się wama nie chce?
Jeść, już ci, jeśli dziebko, bo to zapomniały mi wczoraj dać. Jakże? I sami jeno ziemniaki ze solą. A to Stacho w kryminale. Przyjdę, Hanuś, przyjdę, pojękiwał radośnie, gramoląc się z barłogu.
Hanka zaś pełna myśleń o jagnie, które ją bodły kiejte noże ostre, poleciała śpiesznie do karczmy czynić zakupy. Juści, że już teraz Żyd nie żądał z góry pieniędzy, a jeno skwapliwie odważał i odmierzał, czego zechciała, jeszcze podsuwając pod oczy coraz to nowe la zachęty. Niech Jankiel daje, co mówię. Nie dzieckom, wiem, po co przyszłam i czego mi potrza. Zgromiła go wyniośle, nie wdając się w rozmowę. Żyd się jeno uśmiechał, bo i tak nabrała za kilkanaście złotych. Jako, że gorzałki wzięła więcej, aby już i na święta starczyło. A przy tym chleba pytlowego, parę rządków bułek, śledzi coś z mędel. A nawet w końcu dobrała małą buteleczkę araku, że ledwie mogła udźwignąć tobuł. Jagna może używać, a ja to pies. Charuje przeciek kiej wół. Myślała tak, wracając do domu, ale żal się jej zrobiło wydatku zbędnego. Iż gdyby nie wstyd, byłaby arak odniesła Żydowi. W chałupie już zastała niemały rwetę z przygotowań. Jambroży nagrzewał się przed kominem, wiodąc swoim zwyczajem przekpinki z Jagustynką. Ten go zajętą przyparzaniem statków, aż para zapełniła całą izbę.
Czekałem na was, bych przedzwonić pałą po łbie świntuchowi.
Żeście to pośpieszyli tak rychło.
Rochome zastępuje w zakrystii. Walek księży zakalikuje organiście, a Magda kościół podmiecie. Narychtowałem wszystko, by ino wama zawodu nie zrobić. Księża dopiero po śniadaniu wezmą się do spowiedzi. Ale też ziąb dzisiaj, jarze kości truchleją, wykrzyknął żałośnie.
Zęby w ogniu suszą i na ziąb narzekają, zdziwiła się Józka.
Głupia, na wnętrzu zimno, jakże mi ten drewniany kulas stergnął.
Zaraz naszykuję wama rozgrzywkę. Józia, namocz duchem śledzie.
Dajcie, jakie są jeno sporo gorzałką zalać. To galanto sól wyciągnie.
A wy zawdy po swojemu, bych o północku w kieliszki zadzwonili, wstaniecie radzi na pijatykę, zauważyła złośliwie Jagustynka.
Prawda wasza, babciu, ale widzi mi się, że wama coś i kozur skiełczał i radzi byście go też w gorzałce pomoczyć, co?
Śmiał się, zacierając ręce. Jeszcze chbyśmy stary z buku nie przepił. Ludzi coś mało ciągnie do kościoła. Przerwała im Hanka wielce nierada tym przymówkom do gorzałki.
Bo w czas jeszcze nie zlecą, w dyrdy bierzyć będą wytrząchać grzechy.
I polenić się, co nowego posłyszeć i świeżych grzechów nabrać. Od wczoraj już się dziewuchy szykowały. Pisnęła skąd ci siuzia. Już ci, bo im przed swoim dobrodziejem wstyd, dogadywała stara.
Babciu, wam byłby już czas siąść na pokutę w kruchcie i te paciorki prząść, a nie ogadywać drugich.
Poczekam, byś siadł w podle, kuternogo.
Mam czas, pierwej waju pięknie przedzwonię i łopatą oklepię.
Nie tykajcie mebą zła, warknęła cicho.
Kijaszkiem się zastawię i nie ugryziecie, a ząbków szkoda, ileże ostatnie.
Jagustynka cisnęła się ze złością, ale nie odrzekła, bo i właśnie Hanka nalewała kieliszek, przepijając do nich. A Józka podała śledzia, którego otrząskał o drewno nogi, ze skóry obłupił, na wąglikach przypiekł i ze smakiem zjadł.
Dosyć zabawy! Do roboty, ludzie!
Zawołał naraz, zrzucając kożuch. Zakasał rękawy, poostrzył jeszcze na osełce noża. Wziął z kąta tęgą pałę od rozcierania ziemniaków dla świń i ruszył żwawo na dwór. Wszyscy też poszli za nim w podwórze, on zaś z Pietrkiem wywodził z chlewu opierającego się silnie wieprzka.
— Nieckę na krew, a prędko!
— krzyknął. Przynieśli wnet. Wieprzek czochał się o węgieł i pokwikiwał z cicha. Stali kołem w milczeniu, patrząc w jego białe boki i tłusty, obwisły brzuch, a moknąc galanto, bo deszcz mżył coraz gęstszy i mgły zawalały się na sad. Łapa jeno naszczekiwał, obiegając dokoła. Jakieś kobiety przystawały w opłotkach i kilkoro dzieci wieszało się na płotach, ciekawie naglądając. I Ambrosz się przeżegnał. Pałę nieco wziął za się i ją zachodzić wieprzkowi z boku. Naraz przystanął, rękę odwiódł, przechylił się bokiem tak mocno, jaże mu guzik pod szyją puścił u koszuli. Naprężył się i kij nie huknie w wieprzkowy łeb między uszy, aż świntuch z kwikiem padł na przednie nogi, a potem kij mu nie poprawi już obu rękoma, że zwalił się na bok, wierzgając kulasami. Wtedy mu w mig przysiadł na brzuchu, nożem błysnął i aż po osadę wbił w serce. Podstawili niecki, krew chlusnęła kiej z sikawki aż na ścianę chlewa i jęła z bulgotem spływać, parując niby wrzątek.
— Pudzi łapa! Widzisz go, juchy mu się chce! Post przeciek!
— ozwał się wreszcie, odganiając psa i dysząc ciężko, zmęczył się był nieco. W ganku oparzycie?
Do izby wniesę koryto, przecież trza go uwiesić do rozbierania.
W izbie ciasno, myślałam.
Macie drugą stronę, ojcową, tam dużo miejsca. Staremu to nie przeszkodzi. Ino prędzej, bo nim ostygnie, łacniej mu sierść puści.
Rozkazywał, obdzierając mu tymczasem ze grzbietu szczecinę co dłuższą. A w parę pacierzy wieprzek, już oparzony, oprany ze szczeciny, wymyty, wisiał w borynowej izbie, rozpięty na orczyku przywiązanym do belki. Jagny nie było. Poszła zaraz z rana do kościoła, ani się spodziewając, co ma nastąpić. Jeno stary jak zwykle na łóżku leżał, wpatrzony gdziesik nieprzytomnymi oczyma. Zrazu sprawiali się cicho, często obzierając się na chorego. Ale że się nie poruchiwał nawet, zobaczyli wnet o nim, mocno zajęci wieprzkiem, który nie zawiódł przewidywań bo słoninę na grzbiecie miał grubą dobrze na 6 palców i sielne sadło.
Zaśpiewali mu, przewieźli im, czas go już gorzałką skropić, wołał Jambroży, myjąc ręce nad korytem.
Chodźcie na śniadanie, znajdzie się czym przepić. Juści, że nim się zabrał do ziemniaków z barszczem, wypił z niezgorszą przelewką, ale przyjadle siedział krótko, wnet się zabierając do roboty i wszystkich poganiając, zwłaszcza Jagustynkę, z którą pospólnie robił, że to zarówno się znała na soleniu i przyprawie mięsa. Hanka też pomagała, co ino mogła. Juska zaś rada czepiała się beleczego, by ino przy wieprzku ostawać i w chałupie.
Pomagaj gnój nakładać, niech prędko wywożą, bo widzi mi się, że dzisiaj nie skończą próżniaki, krzyczała na nią.
Z żalem Juści niemałym leciała w podwórze, całą złość wywierając na chłopaków, że cięgiem słychać było jej jazgoty. Bo i jakże, wyganiała ją, kiej w chałupie czyniło się coraz gwarniej, bo co trocha wpadała jaka kuma, zamawiając się beleczym po sąsiedzku, a ujrzawszy wiszącego wieprzka rozwodziła ręce i dalej, że w głos wydziwiać, że taki wielgachny, taki spaśny, takiego nie miał i młynarz albo organista. Hanka była tym wielce rozradowana. Puszyła się sielnie, że szlachtuje świniaka, choć było jej nieco żal gorzałki. Trudno, skoro musiała, jak to było we zwyczaju u gospodarzy przy takim święcie, częstowała, chleb z solą podając na przegryskę i rada słuchając tych słówek przypochlebnych i ugważając się niemało, bo to ledwie jedna za próg, już drugie w sieniach trepy z błota obijały, wstępując niby po drodze do kościoła i na te krótkie zdrowaś, rzek jej na odpust waliły. A dzieci się też sporo plątało po kątach i do okien zaglądając, aż je nieraz Juska musiała rozganiać. Bo to i we wsi czynił się ruch nadspodziewany. Coraz więcej ludzi człapało po drogach. To wozy z drugich wsi raz po raz turkotały, że nad stawem, kiedy w procesji wciąż się czerwieniły babskie przyodziewy. Naród bowiem ciągnął do spowiedzi, nie bacząc na złe drogi, ni na dzień płaksiwy. Przykry, a tak zmienny, iż co kilka pacierzów padał deszcz, to ciepły wiatr przewalał się po sadach, albo zaś nawet sypały śnieżne krupy grubek jej pęczak. A przyszedł i taki czas, że słońce przedarło się z chmur i kieby złotem posuło świat. Jak to zresztą zwyczajnie bywa na pierwszą zwiesnę, kiedy czas podobnie się czyni w maty jaśności do dziewki po niektórej, której to posobnie i śmiech, i płacz, i wesele, i żałoście biją do głowy, a sama nie miarkuje, co się z nią wyprawia. Juści, że ta u Hanki nikto na pogodę nie baczył i robota, a pogwary szły, jaże się rozlegało. Jambroży się zwijał, poganiał drugich, przekpinki wedle zwyczaju wiódł, ale że musiał co parę pacierzy do kościoła zaglądać, czy tam wszystko sprawnie idzie, to na ziąb narzekał i o rozgrzewkę wołał.
Pousadzałem dobrodziejów, narodem ich obwaliłem, że do południa się nie ruszą.
Ale łaznowski proboszcz długo nie strzyma. Powiadali, że mu gospodyni cięgiem porcelenę podawać musi.
Babciu, pilnujcie nosa, poniechajcie księży.
Nie lubił tego. A o tym ze słupi też powiadają, że zawdy przy spowiedzi flaszuchnę z pachnącym w garści trzyma. I nos se przytyka, bo mu ano naród śmierdzi, że po każdym wyspowiadanym złe powietrze chustką rozgania i wykadza.
Zawrzyjcie gębę, wara wam od księży! Wybuchnął zeźlony.
Rocho są w kościele?
Podjęła spiesznie Hanka, również wielce nierada pyskowaniom Jagustynki.
Siedzę od samego rana, do mszy służył i co potrza obrządza.
A kajże to Michał?
Poszedł z organiściakiem do rzepek po spisie.
Gęsią orze, piaskiem sieje i nie zgorzej im się dzieje,
westchnął Jambroży.
Jeszcze by już najmniej jak za każdą duszę zapisaną jajko dostają.
A za kartki do spowiedzi osobno przeciek bierze po 3 grosze z duszy. Co dnia widzę, jakie torby dygują z różnościami. Samych jajów sprzedała organiścina w zeszłym tygodniu coś 22 kopy, rzekła Jagustynka.
Taki nastał to ponopiech, gdy przyszedł z jednym węzełkiem, a teraz by go i we cztery dworskie wozy nie wywiózł.
Organista z górą 20 roków w Lipcach siedzi. Parafia duża, pracuje, zabiega, grosza szczędzi, to się i dorobił, tłumaczył Jambroży.
A, dorobił się. Drze z narodu, jak ino może, a nim co komu zrobi dobrze, w garście cudze patrzy. Po 30 złotych od pochowku bierze za to, co ta pobeczy po łacińsku i na organach poprzebiera.
Zawdy uczony jest we swoim i nieraz dobrze mu się nagłowić.
Juści, że nauczny, kaj cieni beknąć, jak aj grubiej i jak wycyganiać.
Jeszcze by przepiła ten syna na księdza kieruje.
To i honor będzie miał niemały i profit, dogadywała stara zajadle. Przerwali w najlepszym miejscu, gdyż Jaguś wpadła stając naraz w progu kiejwryta. Dziwujesz się wieprzkowi? Zaśmiała się Jagustynka. Nie mogliście to po swojej stronie szlachtować? Izbę mi całkiem zapaskudzą, wykrztusiła w pąsach cała stając. Masz czas, to se wymyjesz, odrzekła zimno z naciskiem Hanka. Jaguś cisnęła się naprzód, kieby do kłótni, ale dała spokój. Zakręciła się jeno po izbie, wzięła różańce z pasyjki, a przyorykszy rozbabrane łóżko jakąś chuściną, wyszła bez słowa, choć wargi trzęsły się jej ze złości utajonej. Pomoglibyście tyle roboty, powiedziała jej w sieniach Juska. Wywarła na nią gębę w takiej złości, że nawet słów nie można było rozeznać i poleciała jak wściekła. Witek za nią wyjrzał i mówił, jako prościutko do kowala się poniesła. A niech se idzie, poskarży się zdziebko, to jej ulży. Wojować wama znowu i przyjdzie, zauważyła ciszej Jagustynka. Moi ściedyć jeno wojną żyje, odparła spokojnie, choć trwożna była, boć rozumiała, że musi tu lada chwila przylecieć kowal i bez srogiej kłótni się nie obędzie. Ino ich patrzeć, szepnęła ze współczuciem Jagustynka. Nie bójcie się, wytrzymam, nie ustraszą me, ozwała się z uśmiechem. Jagustynka aż głową pokiwała z podziwu nad nią, spoglądając porozumiewawczo na Jambroża, któren właśnie składał robotę.
Zajrzę do kościoła, południe przedzwonię i zaraz na obiad wrócę, rzekł.
Jakoż wrócił rychło, opowiadając, że już księża przy stole siedzą, że młynarz przysłał ryb cały więcierz i że po obiedzie będą jeszcze spowiadali, gdyż siła narodu czeka. Po prędkim i krótkim obiedzie, jeno tęgo zakropionym, bo Jambrosz wyrzekał żałośliwie jako gorzałka za słaba do tak przesłoniałych śledzi, wzięli się znowu do roboty. Właśnie był Jambroży ćwiertował wieprza i obrzynał mięsiwo na kiełbasy, a Jagustynka, rozłożywszy połcie na stole, uczynionym ze drzwi, narzynała słoninę, troskliwie ją przesalając, gdy wleciał kowal. Widno mu było z twarzy, że ledwie się hamował.
— Nie wiedziałem, żeście aż tyle go wieprzka sobie kupili! — zaczął z przekąsem.
— A kupiłam i szlachtuję, widzicie! Strach ją zdziebko przejął.
— Sielny wieprzak! Daliście ze 30 rubli!
Oglądał go pilnie.
A słoninę to ma grubą, że szukać,
zaśmiała się stara, podsuwając mu pod oczy połeć. I niecałe 30 dałam, niecałe, odpowiedziała z prześmiechem Hanka.
Borynowy wieprzek,
wybuchnął naraz, nie mogąc już powstrzymać złości.
Jaki to zmyślny, nawet po ogonie rozpozna czyj,
szydziła stara.
Niby jakim prawem żeście zarżnęli?
Zakrzyczał wzburzony. Nie wykrzykujcie, bo tu nie karczma. A takim prawem, że Antek przez rocha przykazał go zażnąć.
Cóż tu Antek ma do rządzenia? Jego to?
A juści, że jego! Skrzepła już w sobie, nabrała mocy do walki.
Do wszystkich należy. Drogo wy za niego zapłacicie.
Nie przed tobą będziemy zdawać sprawę.
Ino przed kim? Do sądu pójdzie skarga.
Cichocie, przywrzyjcie pysk, bo chory tu ano leży, a jego to wszyćko.
Ale wy będziecie jedli.
Pewnie, że wama nie da mi powąchać.
Puść, świni dacie i piekła wam robić nie będę. Szepnął łagodniej. Jednego kulasa przez mus nie dostaniecie. To po dobroci dacie te oto ćwierci połeć słoniny.
Antek każe wam dać, to dam, ale bez jego przykazu ni kosteczki.
Wściekła się baba. Antków to wieprzak, czy co? Złość go znów ponosiła.
Ojcowy to jakby był antkowy, bo skoro ojciec chorzy, to on tu rządzi za niego i jego głową wszyćko stoi. A potem będzie jak pan Jezus da.
W kryminale niech se rządzi, jak mu pozwolą. Smakuje mu gospodarka, powloką go w kajdanach na Sybir i tam se będzie gospodarzył.
Wykrzyknął spieniony. Wara ci od niego. Może i powleką. Jedno, że i tak nie ogryziesz tych zagonów, byś dlatego i gorszym jeszcze Judaszem stał się dla narodu. Mówiła groźnie, roztrzęsiona nagłym strachem o męża. Kowalowi aż kulasy zadygotały i ręce jęły drżeć i trzepać się po odzieniu. Taką chęć poczuł za gardziel ją chycić, powlec po izbie i skopać. Ale jeszcze zdzierżył. Ludzie byli. Jeno ciskał w nią rozsrożonymi ślepiami, słowa nie mogąc wykrztusić. Ale ona się nie ulękła, biorąc nóż do krajania mięsa i bystro, a urągliwie patrząc w niego, aż przysiadł na skrzyni. Papierosa skręcał i czerwonymi ślepiami izbę oblatywał, rozważając cosik w sobie i kalkulując, bo wstał rychło i rzekł dobrotliwie.
Chodźcie no na drugą stronę. Rzekno coś wają na zgodę.
Otarłszy ręce, poszła, pozostawiając wywarte na oścież drzwi.
Nie chcę się z wami prawować ni kłócić,
zaczął zapalając papierosa. Bo nic ze mną nie zwojujecie. Uspokoiła się znowu.
Mówił co jeszcze ojciec wczoraj?
Łagodny już był, uśmiechał się do niej. Ni, leżał cicho, jako i dzisiaj leży. Podejrzliwa czujność w niej wstała.
Wieprzak, fraszki, małe ptaszki, zażenajcie go sobie i zjedzcie. Wasza wola. Nie moja strata. Człowiek nieraz plecie, czego potem żałuje. Nie pamiętajcie, com rzekł. O ważniejszą sprawę idzie. Wiecie, powiadają we wsi jako ojciec, mają mieć sporo gotowego grosza gdziesik w chałupie schowanego.
Przerwał, wiercając się oczyma w jej twarz.
Opłaciłoby się poszukać. Broń Boże, śmierci to jeszcze się kaj za podzieją, albo kto obcy złapie.
A powie to kaj schował? Głęboką nieprzenikliwość miała w oczach.
Wam by wyśpiewał, byście go ino mądrze za język pociągnęli.
Niech ino mu rozum przyjdzie, popróbuję wypytać.
Byście mądrą byli i język za zębami trzymali. To o tym, gdyby się pieniądze znalazły, może mino na spółkę wiedzieć. Znalazłby się większy grosz, to by było łacniej i antka wykupić z kryminału. A po co drugie wiedzieć mają? Jak nam ma dosyć zapisu, i można by też na proces mieć, by jej te morgi wyprawować. A grzeli mało, to posyłali do wojska.
Szeptał, nachylając się do niej. Prawdę mówicie, Juści. Jąkała, strzegąc się, by z czymś się nie wyrwać.
Rachuję, że musiał kaj w chałupie schować, jak uważacie?
Wiem to, kiej mi o tym ni słówkiem nie zatrącił.
O zbożu wam coś ich wczoraj prawił. Nie baczycie to?
Podsuwał. Juści, że o siewach wspominał.
I o beczkach coś ich powiadał.
Przypominał, nie spuszczając z niej oczu. Jakże? Boć w beczkach stoi zboże do siewu. Zawołała, niby nie rozumiejąc. Zaklął z cicha, ale się teraz utwierdzał coraz bardziej, że ona coś wie. Wyczytał to z jej twarzy zamkniętej i z oczu zbyt przyczajonych i trwożnych.
A co waju zawierzył, nie rozpowiadajcie.
Pleciuch to jestem, któremu pilno z nowinkami po kumach?
Dyć przestrzegam ino. Ale pilnujcie dobrze, bo skoro już raz staremu zaświtało we łbie, to może mu się leda pacierz całkiem rozwidnić.
No, niechby przyszło do tego co rychlej. Obrzucił ją lepkimi ślepiami raz i drugi, poskubał wąsów i wyszedł,
odprowadzany jej oczyma pełnymi przytajonej szydliwości. Judasz, ścierwo, zbój! Buchnęła nienawiścią, postępując za nim parę kroków. Boć to nie po raz pierwszy ciska jej w oczy groźby i strachania, że Antka na Sybir poślą i do taczek przykują. Juści, że nie całkiem wierzyła, rozumiejąc, iż głównie przez złość pyskuje, aby ją przetrwożyć i bez to łacniej z chałupy wygryźć. Ale mimo tego żarła ją trwoga o niego niemała. Przewiadywała się też nieraz i Kaijeno mogła, co go może za kara spotkać, miarkując ze smutkiem, iż całkiem na sucho ujść mu nie ujdzie. Poprawdzie, że ojca rodzonego bronił, ale borowego zakatrupił, to już ci pokarać go muszą, jakże? Mówili coraz ważniejsi, że się nijakiej prawdy dobić nie mogła, bo kurzden inszą wywodził. Adwokat w mieście, do którego ją ksiądz z listem posłał, powiedział, jako może być różnie i całkiem źle i nie z gorzej. Trzajeno pieniędzy na sprawę nie skąpić i cierpliwie czekać. We wsi zaś najbardziej ją trwożyli, że to kowal podmawiał swoje wymysły i wszystkich podrychtowywał. Nie dziwota też, że i teraz jego słowa kamieniami padły na duszę. Nogi pod nią truchlały przy robocie, mówić nie mogła, tak ją strach zatykał. A do tego zaś i Magda po jego odejściu przyleciała i siadła przy chorym, oganiając go niby od much, których nie było, a śledząc wszystko bacznymi ślepiami. Ale snać jej to w rychle obmierzło, gdyż się w robocie pomagać ofiarowywała. Nie truć się, uradzim sami, mało się to w chałupie nacharujesz, odradzała Hanka takim głosem, że Magda dała spokój. Pogadywała jeno niekiedy, a lękliwie, że to już z samego przyrodzenia nieśmiała była i milcząca. A jakoś na samym odwieczerzu zjawiła się znowu Jaguś, ale wespół z matką. Witały się, kieby w najlepszej zgodzie żyły i tak przyjacielsko, a przychlibnie, aż to Hankę tknęło. I chociaż odpłacała im tym samym, nie żałując dobrych słów, ni nawet gorzałki, miała się jednak na baczności. Ale Dominikowa odsunęła kieliszek. Wielki tydzień! Gdzieżbym to gorzałkę piła? Nie w karczmie i przy okazji, toć nie grzech, usprawiedliwiała Hanka. Człowiek chętliwie se folguje i rad zawsze sposobnością wymawia.
Przepijcie, gospodyni, do mnie, ja to nie organista, wykrzyknął Jambrosz.
Niech ino szkło brzęknie, to was zarno grzysi ponoszą, mruknęła Dominikowa, zabierając się do opatrzenia głowy chorego.
Cie, komu sygnaturka sprawia, że bije się pięścią pokutnie, a drugiemu zaś flaszkowy pobrzęk to czyni, że w podle za kieliszkiem maca.
Leży se ten chudziaczek, leży i o Bożym świecie nie wie, zawołała żałośnie nad Boryną. I jadł kiełbasy nie będzie, i gorzałki nie posmakuje, ciągnęła tym samym sposobem, a wielce szydliwie jak Justynka. Wama ino prześmiechy na pamięci, zestrofowała ją gniewnie. A cóż to, płakaniem biedy se odejmę, tyla mojego, co się pośpieje. Kto sieje zło, niech se smutki zbiera i pokuta odprawuje. Niedarmo powiadają, że Jambrosz choć przy kościele służy, a gotów się by i z grzychem pokumać, by jeno sobie pofolgować i użyć, rzekła wyniośle Dominikowa, obrzucając go srogimi oczyma. Przeciwić się dobremu i ze złym kumać potrafi, które jeno nie baczy, jaką potem weźmie zapłatę, dodała ciszej, jakby grożąc. Milczenie padło na izbę. Jambrosz zakręcił się gniewnie, ale zdzierżał w sobie ostrą odpowiedź, boć wiedział, że i tak każde jego słowo znał będzie dobrodziej najpóźniej jutro po mszy. Niedarmo Dominikowa przesiadywała cięgiem w kościele. A i reszta zważyła się też pod jej sowimi ślepiami. Nawet nieustępliwa Jagustynka przemilkła trwożnie. Jakże cała wieś się jej bojała. Już pono niejeden poczuł na sobie moc jej złych ślepiów. Niejednego już pokręciło albo rozchorzał, gdy nań urok rzuciła. Pracowali w cichości z pochylonymi trwożnie twarzami, że jeno jej biała gęba, sucha i poradlona, kieby zblichowanego wosku, nosiła się po izbie. Nie odzywała się również, zabierając się z Jagną do pomagania tak ostro, że Hanka wzbronić nie śmiała. Że zaś Jambroża odwołał księży parobek do kościoła, ostały jeno same, pilnie układając mięso i połcie w cebrzyki, a beczkę.
Po tej stronie w komorze będzie chłodniej dla mięsa, mniej się w izbie pali,
zarządziła stara wraz zataczając statki z Jagusią. Tak się to prędko stało, że nim się Hanka mogła sprzeciwić, nim pomiarkowała, już one powtaczały do komory, więc srodze rozeźlona zaczęła śpiesznie przenosić na swoją stronę, co ino pozostało, przywołując Józkę i Pietrka do pomocy. O samym zmierzchu, gdy już zapalili światło, zabrali się pośpiesznie do robienia kiełbas, kiszek i onych grubaśnych salcesonów. Hanka siekała mięso z jakąś ponurą wściekłością. Tak była jeszcze wzburzona.
Nie zostawię w tamtej komorze, żeby zechlała albo wyniesła.
Niedoczekanie twoje, to ci fortelnica, szepnęła wreszcie przez zęby.
Rano po cichuśku, jak pójdzie do kościoła przenieść wszystko do swojej komory i będzie po krzyku. Nie odbije wam przeciech,
radziła Jagustynka, szprycując mięso w długachne flaki, że się skręcały po stolek jej te węże czerwone, a tłuste, i co trochu rozwieszała je na żerdce nad kominem.
Niech spróbuje. Zmówiły się i z tym przyleciały.
Nie mogła się uspokoić.
Nim Jambroż wróci, kiełbasy będą gotowe, zagadywała stara.
Ale Hanka zmilkła, zajęta pracą, a głównie rozmyślaniem, jakby odebrać połcie owej szynki. Ogień trzaskał na kominie i tak się galanto buzowało, że w całej izbie było czerwono. W garach parkotały gotujące się różności, z których czyniono kiszki, a dzieci cosik trwożnie gaworzyły nad nieckami z krwią.
Dla Boga, jakże mędli od tych smaków,
westchnął Witek, pociągając nosem.
Nie wywąchuj, bo możesz co oberwać. Krowy ano pój, siano zakładaj i sieczkę na noc zasypuj. Późno już. Kiedy to obrządzisz?
Pietrek zaraz przyjdzie, sam przeciek nie uredzę.
A kajże to poszedł?
Nie wiecie? Pomaga sprzątać na drugiej stronie.
Co? Pietrek? Ruszaj bydło obrządzać!
Krzyknęła naraz Hanka w sień z taką mocą, że Pietrek w ten mig poleciał w podwórze.
A przy łóżku lasów i sama se izbę wyporządź. Widzisz ją? Dziedziczka jakaś, rączków se szczędzi, parobkiem się wyręcza.
Wołała rozzłoszczona do ostatka, wywalając jednocześnie na stół z garnka dmiącą się wątrobę i dudki, gdy jakiś wóz zaturkotał i dzwonek zajęczał na dworze.
A to ksiądz z Panem Jezusem jedzie do kogoś,
objaśniał bylica, akurat nie wchodząc do izby.
Któż by zachorzał? Nie słychać było. Za wójtową chałupę pojechali,
krzyknął przez okno zadyszany Witek.
Ani chybi do któregoś z komorników.
A może do waszych, do pryczków, tam ano siedzą. Ale zdrowe były, takim ścierwom nic się złego nie stanie,
szepnęła Jagustynka, ale chociaż w niezgodzie żyła z dziećmi, a w ciągłych procesach zadrżała.
Przewiem się nieco i zaraz przyletę.
Wybiegła śpiesznie, ale kawał wieczoru się przewlekło i Ambroży zdążył z nawrotem, a ona nie powróciła. Właśnie był stary powiadał, iż księdza wzywali do Agaty, kłębowej krewniaczki, co to w sobotę z żebrów przyciągnęła.
Jakże, nie u kłębów to siedzi?
U kozłów, czy ta u pryczków pono się przytuliła na skonanie.
Tyle jeno o tym przerzekli, zajęci wielce robotą. Jeszcze i bez to opóźnianą, że Józka, a to i sama Hanka cięgiem odbiegały roboty, by lecieć w podwórze do wieczornych obrządków. Wieczór się ciągnął zwolna i przykrzył się wielce, a dłużył, że to i ciemnica zwaliła się na świat, iż pięści nie dojrzał. Deszcz zacinał ziębiący. Wiatr ciepał się raz po raz o ściany i tratował sady, że drzewiny z szumem tłukły się w ciemnościach, a niekiedy buchał w komin, aż głownie wyskakiwały na izbę. Prawie przed samą północą skończyli, a Jagustynka jeszcze nie wróciła.
Plucha i błocko, to się jej nie chciało po omacku utykać,
myślała Hanka, wyzierając na dwór przed spaniem. Juści czas był taki, że psa żal by na świat gonić. Wiej ba, aż dachy trzeszczały. Chmurzyska opite deszczem burę i napęczniałe przewalały się po zmętniałym niebie. Anika i w wysokościach ni jednej gwiazdy, ni też ogniowego migotu w chałupach, zgoła przepadłych w nocy. Wieś już dawno spała, wiatr jeno hulał po polach i barował się z drzewami, a wody stawu przegarniał ze świtem. Zaraz poszli spać, już nie czekając. Jagustynka zaś dopiero na zajutrz rano się zjawiła, ale mrocznak jej ten dzień przebłocony, wiejny i zimny. Ugrzała jeno w chałupie ręce i zaraz poszła do stodoły przebierać ziemniaki, już tam z dołów na kupę zwalone. Robiła prawie w pojedynkę, bo Józka odbiegała często nakładać gnój, któren od świtania wywoził śpiesznie Pietrek. Niemało już dzisiaj skrzyczany od Hanki, że to wczoraj się lenił i nie zdążył. Poganiał też tęgo, na Witka hukał, konie batem prażył i jeździł, aż błoto się otwierało.
Wałkoń, jucha, na bydlątkach teraz się odbija, rzekła stara ciskając na gęsi,
bo się przywiedły całym stadem na klepisko i nóż szczypać ziemniaki, a przykry gęgot czynić. Zagadnęła potem do niej Józka. Nie odezwała się siedząc jej ten mruk i pilnie kryjąc pod nasuniętą na czoło zapaską oczy zaczerwienione jakoś. Hanka zrazu jeno raz jeden zajrzała do nich, czatując w izbie na wyjście Jagny, by wtedy zabrać mięso do swojej komory i spenetrować zarazem beczki ze zbożem. Ale jakby na złość Jagna ni krokiem nie ruszała się z chałupy, że już nie mogąc wstrzymać, zaglądała do chorego, to zamówiwszy się o coś, wlazła do komory.
— Czegoś szukacie? Być wiem, gdzie co jest, to wama pokażę.
Wołała Jagna, idąc za nią, że trzeba było wychodzić, ledwie co wraziwszy ręce we zboże, a pieniądze mogły być głębiej, na spodzie. Zrozumiała też rychło, że tamta jej stróżuje, więc choć po niewoli dała spokój, odkładając swoje zamysły na sposobniejszą porę.
Trzeba się wziąć do szykowania podarunków, pomyślała żałośnie przyglądając się kiełbasom rozwieszonym na drążku.
We zwyczaju bowiem było u Borynów i co pierwszych gospodarzy, iż któren świnie zaszlachtował, ten zaraz nazajutrz rozsyłał w podarunku najbliższym krewniakom albo z którymi przyjacielstwo trzymał. Po kiełbasie, lebo czego inszego po kawale.
Juści, łacno nie jest, ale dać musisz. Powiedziałyby, co żałujesz,
rzekł naraz Bylica, utrafiając w sam raz w żałośliwe strapienia. Więc, chocia serce ściskał żal, jęła rychtować na talerzach i miseczkach z ciężkim westchnieniem, zmieniając nie po raz jeden zbyt krótkie kawałki na dłuższe, to przydając niektórym po kawale kiszki, to znowu odbierając, aż w końcu, zmęczona i rozbolała, przywołała Józki.
Przyodziej się pięknie i rozniesiesz po ludziach.
Jezus, tylach na wszystkiego.
Cóż poradzić, kiej trzeba.
Sam Maciek stłoczy, ale sam nie wyskoczy. Te dłuższe nieś stryjnie najpierw. Z bujem na mnie patrzy, pyskuje, ale nie ma rady. To ci z miseczką wójtom. Łajduson, ale z Maciejem żyli w przyjacielstwie i może być w czym pomocny. Cała kiszka kiełbasa i kawał boczku dla Magdy. Lakowali. Niech nie szczekają, że sami zjadamy ojcowego świniaka. Jości całkiem im tym pyska nie zatka, ale przyczepkę będą miały mniejszą. Pryczkowej tetu kiełbasę, harda wynośliwa. Pyskata, ale z przyjacielstwem szła pierwsza. Kłębowej ten ostatni. Dominikowej to nie ślecie? Później się da po południu. Juści, że trzeba. Z taką to jak z tym łajnem. Nie porusz jeszcze z dala obchodź. Noś posobnie i no nie zagaduj się tam z dziełchami, bo robota czeka.
Dajcie i nas, co one takie biedne, nawet na sól nie mają,
prosiła cicho.
Niech przyjdzie, to da mnie coś. Ojciec, lawerunki zabierzecie. Miała wczoraj zajrzeć.
Mynarzowa ją przed wieczorem wezwała sprzątać pokoje, bo pewnikiem goście do nich zwalą na święta.
I długo jeszcze jąkał nowinki, ale Hanka, wyprawiwszy Józkę, przyodziała się nieco cieplej i pobiegła pomagać Jagustynce, a poganiać chłopaków.
— Czekali na was z kolacją —
zaczęła zdziwiona milczeniem starej.
I najadłam się tam patrzeniem. Jarzemy jeszcze dzisiaj w dołku gniecie.
To Agata pono zachorzała.
Juści, u kozłów se dochodzi sierota.
Jakże nie u kłębów leży?
Krewniakiem przyznają, któremu niczego nie potrze, albo i z pełną garścią przychodzi. Na inszych choćby rodzonych piesków się ano spuszcza.
Co wy też? Przecieki jej nie wygnały.
Ale przywlekła się do nich w sobotę i zaraz w nocy zachorzała. Powiadają, że kłębowa wzięła na jej pierzynę i prawie nagą we świat puściła.
Kłębowa? Nie może być. Taka poczciwa kobieta. Chyba plotki pletą.
Swojego nie mówię i no co mi w uszy wlazło.
I u kozłowej leży? A któż by się spodział, że taka litościwa?
Za pieniądze to i ksiądz litościwy. Kozłowa wzięła od Agaty 20 złotych, gotowego grosza i za to mają ją przetrzymać u siebie do śmierci, bo stara liczy, że lada dzień zemrze. Ale pochowek osobno, a stara se nie dziś, a to jutro dojdzie. Niedługo jej czekać, nie.
Zmilkła naraz, usiłując na próżno powstrzymać chlipanie. Cóż to wam, chorzyście? Pytała Hanka ze współczuciem.
Tyle się już ludzkiej biedy najadłem, że me w końcu do cna rozebrało. Człowiek nie kamień broni się przed sobą, choćby tą złością na cały świat, ale się nie obroni. Przyjdzie taka pora, co już nie zdzierży więcej i w ten piasek dusza mu się rozsypie żałosny.
Zaniesła się płaczem i długo się trzęsła, nos głośno wycierając, aż znowu jęła mówić boleśnie, że te jej słowa, jej łzy gorzkie i palące kapały na Hanczyną duszę.
I nie ma końca tej ludzkiej marnacji. Siadłam przy Agacie, kiedy już ksiądz odjechał. Aż tu przylatuje Filipka z zawody z krzykiem, że jej najstarsza kończy. Poleciałam Juści. Jezus, w chałupie żywy mróz siedzi. Okna wiechciami pozatykane. Jedno łóżko w chałupie, a reszta w barłogu, kiej psy się gnieździ. Nie pomarła dziełcha, ino ją tak z głodu sparło. Ziemniaków już brakło, pierzynę już przedali. Każdą kwartę kaszy wymodlają u młynarza, nikt nie chce zborgować i pożyczyć do nowego. Bo i kto? Po ratunku nie ma. Filip przecież w kryminale z drugimi. Ledwie wyszła do nich, powieda Grzegorzowa, że Florka Pryczkowa zległa i pomocy potrzebuje. Łajdusy to i krzywdziciele moi, choć dzieci rodzone. Zaszłam, nie czas krzywdy pamiętać. No i tam nie zgorzej bieda. Kłyszczerz, drobiazgu pełno, Florka chora, grosza jednego w zapasie nie ma i pomocy znikąd. Gruntu przecieknie, ugryzie. Jeść nie ma kto uważyć. Pole odłogiem stoi, choć zwiesna idzie, bo Adam jak drugie w kryminale. Chłopaka urodziła zdrowego kiej krzemień, żeby się jeno odchował, bo Florka wyschła kiej szczapa i tej kropli mleka w piersiach nie ma, a krowa dopiero na ocieleniu. I wszędzie tak źle. A u komorników to już trudno wypowiedzieć. Nikomu robić, nigdzie zarobić, ni grosza, ni poratunku znikąd. Mógłby już to Jezus sprawić, by choć letką śmiercią pomarły. Nie męczyłby się naród co najbiedniejszy. A komuż się to we wsi przelewa? Wszędzie bieda i ten skrzybot serdeczny. Ale i gospodarze turbacje niemałe mają. Jeden się frasuje, czym by lepszym kichy nadział, a inszy komu by na większy prezent pieniądz rozpożyczył. Ale żaden się nie poturbuje o biedoty, chociażby ta pode płotem zdychała. Mój Boże, w jednej wsi siedzą przez miedzę, a nikomu to śpiku nie psuje. Juści, każdy Jezusowi ostawia starunek o biedotę i na zrządzenie boskie zwala wszystko. A sam rad przy pełnej misce brzuchowi folguje i choćby ciepłym kożuchem uszy odgradza, by ino skamlania biedujących nie posłyszeć. A cóż poradzić? Któreż to ma tylachna, by wszystkiej biedzie zaradzić? Kto nie ma chęci, ten wie, jak wykręci.
Nie do was piję, nie na swoim siedzicie i dobrze wiem, jak wam ciężko. Ale są takie, co by mogły pomóc. Są. A młynarz, a ksiądz, a organista, a drugie. By im kto podsunął o tym, to może by się zlitowali. Tłumaczyła. Kto ma czujną duszę, ten sam dosłyszy wołanie cierpiących. Nie potrza mu o tym zambony krzykiwać. Mój ściewy, dobrze one wiedzą, co się z narodem biednym dzieje. Boć tą biedą ludzką się ano pasą i na niej tłuścieją. Młynarzowi to żniwo teraz, chociaż do przednówka daleko. Procesjami ludzie ciągną po mąkę i kaszę. Za ostatni grosz, na burg, za odrobek albo dobry precent. A choćby pierzynę Żydowi sprzedać, a jeść trza kupić. Prawda, darmo nikt to nie da. Przypomniała sobie własne niedawne nędze i westchnęła ciężko. Przesiedziałam do późna przy florce. Kobiet się też naschodziło i powiadały, co się we wsi dzieje. Powiadały. W imię ojca i syna, krzyknęła naraz Hanka, zrywając się na równe nogi, bo wiatr tak ano trzasnął wrótniami, że dziw się nie rozleciały. Wywarła je z trudem, mocno podparłszy kołkami. Wieje silnie jeno ciepły jakiś, by deszczu nie sprowadził. Już i tak wóz się w polu posękle zażyna. Parę dni dobrego słońca i wnet przeschnie, zwies na przeciech, żeby choć zacząć sadzić przed świętami. Przegadywały niekiedy, pilnie zajęte, aż i całkiem przecichłe. Jeno pacanie przebieranych ziemniaków słychać było, że to dobro rzucały na jedną kupę, a nadbutwiałe na drugą. Będzie czym podpaść maciorę i la krów też starczy na picie. Ale Hanka jakby nie słyszała, przemyśliwając wciąż, jakby się do tych ojcowych pieniędzy dobrać najsprawniej, że tylko niekiedy spoglądała przez wrótnie na świat, na drzewiny rozciapane i szamocące się z wichurą. Postrzępione, sine chmurzyska przewalały się po niebie jej roztrzęsione snopy, a wiatr jeszcze się wciąż wzmagał i tak jakoś ci podwiewał z dołu, i że poszycia na chałupie jeżyły się niby szczotka. Ziąb przy tym ciągnął wilgotny i srodze przejęty nawozem, którym wybierali z gnojowiska. W podwórzu zaś było prawie pusto. Jeno niekiedy przebiegały rozczapieżone kury, poganiane przez wiatr. Gęsi siedziały w zaciszu pod płotem na gąsiętach cicho piukających. A co parę pacierzy podjeżdżał ostro Pietrek z pustym wozem, zakręcał dookoła. Stawał rychtyk naprost klepiska, zabijał ręce, koniom podrzucał kłak siana i nakładłszy wespół z witkiem gnoju, podpierał wóz na wybojach i ruszał w pole. Czasami znów Józka wpadała z krzykiem, zaczerwieniona, zdyszana, przejęta tym roznoszeniem kiełbas i trajkotała. — Zaniosłam wójtom, teraz poletę do stryjecznych. W chałupie siedzieli izby już bielą na święta. Tak dziękowali, tak dziękowali. Rozpowiadała szeroko, choć nikt jej za język nie ciągał. I znowu leciała na wieś, niosąc ostrożnie w chustkę białą owiązane miseczki z podarunkami. Trajkot dziełcha, ale zmyślna, zauważyła Jagustynka. Juści, co zmyślna wielce jeno, że do psich figlów i gdzie by się zabawić. Cóż chcecie, skrzat to jeszcze, dzieciuch.
Witek, obaczno, kto tam wszedł do chałupy, zawołała naraz Hanka. Kowal poszli dopiero co.
Pchnięta jakimś złym przeczuciem, pobiegła prosto na ojcowską stronę. Chory leżał jak zwyczajnie w znak. Jak na coś i krzyła pod oknem, a w izbie nie było więcej nikogo.
A kajże się to Michał podział? Muszą być gdzieś i szukają klucza od wozów, którego byli kiedyś pożyczyli Maciejowi, objaśniała nie podnosząc oczu.
Hanka zajrzała do sieni. Nie było go. Zajrzała na swoją stronę. Jeno Bylica siedział z dziećmi przy kominie i wystrugiwał im wiatraczki. Nawet w podwórzu szukała. Nikaj ni znaku po nim, więc już prosto rzuciła się do komory, choć drzwi były przywarte. Jakoż kowal stał tam przy beczce z rękoma po łokcie we zbożu i pilnie w nim grzebał.
— W jęczmieniu to by klucz chowali? Co?
— wyrzuciła zdyszana, ledwie zipiąc ze wzburzenia i stając groźnie naprzeciw.
— Patrzę, czy nie spleśniały, czy aby
Zda się do siewu, jąkał zaskoczony niespodzianie. Nie wasza sprawa. Po coście tu wleźli? Krzyknęła. Wyjął niechętnie ręce i ledwie hamując wściekłość zamruczał.
A wy pilnujecie mekiej złodzieja.
Niby to nie wiem, po co żeście tu przyszli, co? Ale do cudzej komory właził będzie i penetrował po beczkach. Kłódki może będziecie ukręcać, do skrzyni otwierać, co? Wrzeszczała coraz głośniej.
Nie powiadałem wam, a wczoraj czego nam szukać potrza?
Wysilał się na spokój. Przede mną cyganiliście jeno, by mi piaskiem oczy zasypać, a robicie drugie. Przejrzałam już wasze judaszowe zamysły, przejrzałam.
Hanka! Stul pysk, bo ci go przymknę!
Zaryczał złowrogo. Spróbuj zbuju jeden. Tknijmy choć palcem, a takiego wrzasku narobię, że po wsi się zbiegnie i obaczy coś ty za ptaszek. Groziła. Rozejrzał się dobrze po ścianach i ustąpił wreszcie, klnąc siarczyście. Popatrzyli sobie w oczy z bliska i z taką mocą, żebych mogli na śmierć by się przebudli tymi rozgorzałymi ślepiami. Hanka aż wodę piła, długo nie mogąc się opamiętać po tym wzburzeniu.
Trze je naleźć i schować bezpiecznie, bo niechby ich dopadł ukradnie,
rozmyślała, wracając do stodoły, ale naraz zawróciła z pół drogi.
Siedzisz w chałupie, stróżujesz, a obcych do komory puszczasz,
krzyknęła z góry na Jagnę, otwierając drzwi.
Michał nie obcy, ma takie prawo jak i wy.
Wcale się nie ulękła jej krzyku.
Szczekasz, kiej ten pies, zmówiłaś się z nim dobrze.
Ale bacz, że niech jeno, co z chałupy zginie, to jak Bóg w niebie do sądu poda mi ciebie wskaże, żeś pomagała.
Zapamiętaj to sobie!
Wrzeszczała roztrożona. Jak naskoczyła z miejsca, chwytając w garść, co było na podorędziu.
Bić się chcesz? Bij! Popróbuj, ino, to ci tę cacaną gębusię tak sprawię, aż się czerwoną oblejesz i rodzona matka cię nie pozna.
Dunderowała, zajadle krzykając nad nią, co tylko ślina i złość na język stoczyła. I nie wiada zgoła, na czym by się to skończyło, bo już pazury rozczapierzały, drąc się coraz bliżej siebie. Gdyby nie Rocho, który akurat nie w samą porę nadszedł, że Hanka, przywstydzona jego patrzeniem, ochłonęła nieco i zmilkła, zatrzaskując jeno za sobą drzwi z całej złości. Jagna zaś ostała na izbie, ruchać się nie mogąc z przerażenia. Wargi jej latały niby we febrze i serce kołatało. Łzy posypały się jej groch, aż w końcu oprzytomniała, rzucając w kąt maglownicę ściskaną w garści. Buchnęła się na łóżko w boleściwym, nieutulonym płaczu roztrzęsiona. Hanka tymczasem opowiadała Rochowi, o co im poszło. Słuchał cierpliwie jazgotliwych i szlochem przeplatanych powiadań, a nie mogąc z nich wiele wymiarkować, przerwał ostro i jął ją surowo gromić. Odsunął nawet podawanie jedzenia i wielce rozgniewany po czapkę sięgał.
Już mi we świat iść przyjdzie i nigdy lipiec na oczy nie oglądać. Kiejście tacy! Złemu to wszystko na pociechę, albo Żydowinom, co się ze swarliwości a głupoty chrześcijańskiego narodu prześmiewają. Jezus mój miłosierny, to mało bied, mało chorób, mało głodowań, to się jeszcze w pojedynkę za łby biorą i złością dokładają.
Zadyszał się tą przemową. Hankę zaś przejęła taka żałość i strach, by w gniewie nie odszedł, że pocałowała go w rękę, przepraszając z całego serca.
Byście wiedzieli, co z nią już wytrzymać ciężko. Na złość wszystko robi, a na moją szkodę. A przecież z krzywdą naszą tu siedzi. Jakże? Tylach na gruntu ma zapisane. A nie wiecie to, jaka jest? Co to wyprawiała z parobkami? Jaka...
Nie potrafiła wypomnieć o Antku.
A teraz już się pono z wójtem zmawia,
dodała ciszej.
To już ci, że skoro ją dojrzę, to się ja, że we mnie gotuje ze złości, iż prosto bym nożem pchnęła.
Pomstę odstawcie Bogu! Ona też człowiek i krzywdy czuje, a za swoje grzechy ciężko odpowie. Powiadam wam, nie krzywdźcie jej.
To ja ją krzywdzę?
Zdumiała się wielce, nie mogąc wymiarkować, w czym się Jagnie krzywda dzieje. Rocho przegryzał chleb, wodząc za nią oczyma, a cosik medytując. Wreszcie pogładził dziecińskie głowiny, tulące mu się do kolan i zabierał się do wyjścia.
zajrzę do was którego dnia wieczorem. A teraz wama jeno rzeknę. Poniechajcie jej, róbcie swoje, a resztę Pan Jezus sprawi.
Pochwalił Boga i poszedł na wieś.